Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam do wspólnego zwiedzania Paryża. Jeżeli wybieracie się do Paryża na czas krótkiego weekendu, jeżeli nie macie zbyt wiele czasu, jeżeli mimo wszystko chcecie przesiąknąć tą specyficzną paryską atmosferą, a przecież każdy tego chce, chciałabym zaproponować spacer po Paryżu z uwzględnieniem kilku ważnych miejsc. Proponuję zacząć od placu Zgody, bo tutaj zatrzymuje się większość autobusów odjeżdżających do Polski. Z placu Zgody, kiedy patrzymy w dół, mamy widok na budynek Zgromadzenia Narodowego, a z drugiej strony, kiedy patrzymy w górę, powyżej placu Zgody, mamy kościół świętej Magdaleny, który bodajże jest najdziwniejszym z paryskich kościołów. Dalej z placu Zgody możemy wejść bezpośrednio do ogrodów Tuileries. I tutaj przy wejściu wita nas po piersie twórcy tego miejsca, czyli słynnego francuskiego pejzażysty André Lenotre. Dalej, jeżeli tylko pogoda dopisze, czeka Was perspektywa odprężającego spaceru po urokliwych alejkach ogrodu Tuileries. Tutaj dochodzimy do Louvru. Jeżeli macie w planach zwiedzanie, zarezerwujcie sobie na to przynajmniej kilka godzin. Jeżeli nie, idziemy dalej w kierunku katedry Notre Dame i tutaj możemy troszkę zejść z trasy, powłóczyć się wzdłuż nadbrzeża Sekwany. Warto na pewno zatrzymać się na chwilę przy skrzyniach bukinistów. To jest taki smaczek Paryża. Po drodze mamy jeszcze kilka godnych uwagi mostów jak Pont Neuf czy Pont des Arts. To jest ten most zakochanych z kłódkami. I dalej instytucja sama w sobie, znaczy troszkę cofając się wstecz, bulwar Świętego Michała, który doprowadzi nas do ogrodu luksemburskiego. A jeszcze przed wejściem do ogrodu luksemburskiego w przeciwnym kierunku możemy wspiąć się po ulicy Soufflot w stronę Panteonu. Soufflot to jest nazwa ulicy, bierze się od nazwiska projektanta Panteonu. I stąd ewentualnie na zakończenie dnia można pojechać pod wieżem Eiffla metrem i pooglądać ją sobie z placu widokowego na Trocadero. Teraz zaczynając od placu Zgody. Jeżeli spojrzymy z placu Zgody w dwóch przeciwnych kierunkach, to z jednej strony, tak jak już mówiłam wcześniej, mamy budynek Zgromadzenia Narodowego, z drugiej, patrząc w górę, mamy charakterystyczną sylwetkę kościoła świętej Magdaleny. Zresztą zauważcie, że kolumnady obydwu budynków, to jest Zgromadzenia Narodowego i kościoła świętej Magdaleny, wyglądają podobnie. Teraz kilka słów o kościele świętej Magdaleny, czyli Église de la Madeleine. Został on budowany na krótko przed wybuchem rewolucji francuskiej. Właściwie w czasie rewolucji francuskiej jego budowa została zatrzymana, ale to bardzo mocno zaważyło na przyszłych losach i formie tego budynku. I dlatego też na skutek różnych zawirowań historycznych kilkakrotnie zmieniał się zamysł i pierwotne przeznaczenie. Dlatego kościół świętej Magdaleny, nie mniej, nie więcej, jest najdziwniejszym kościołem w Paryżu. Jego historia jest równie długa i burzliwa jak historia Panteonu, który jest jego rówieśnikiem. Niemniej w przeciwieństwie do Panteonu, kościół świętej Magdaleny zachował swój religijny charakter. Tutaj przyłożyło rękę do budowy tego kościoła wielu architektów, co domyślacie się, pewnie nie zawsze, a może więc rzadko, sprzyja spójności. To stało się udziałem tego kościoła. W ogóle w czasie rewolucji prace budowlane zostały przerwane. Dalej Napoleon odcisnął tutaj swoje piętno, bo chciał uczynić z tego budynku, ledwie co rozpoczętego, świątynię na cześć swojej wielkiej armii. I to właśnie Napoleon w pewnym sensie zdefiniował obecny wygląd kościoła. Nie udało mu się doprowadzić do końca swego planu, po prostu losy potoczyły się inaczej. Losy Napoleona i jego wielkiej, zwycięskiej do pewnego momentu armii. Za czasów tzw. restauracji, czyli okres powrotu władzy królewskiej, przywrócono budynkowi jego pierwotne przeznaczenie, czyli kościelne przeznaczenie, ale o włos w 1837 roku budynek nie został przemianowany na dworzec kolejowy. Teraz już kiedy patrzymy z dołu, z placu Zgody na kościół świętej Magdaleny, możemy rozpoznać jego charakterystyczną i bądź co bądź imponującą sylwetkę. Jego fasada otoczona jest 52 kolumnami korynckimi, więc kościół prawdopodobnie skojarzy się Wam ze świątynią z antycznej Grecji. Jeżeli chodzi o informacje praktyczne, kościół jest otwarty codziennie od 9.30 do 19.00. I jeżeli pokręcicie się troszeczkę po okolicy, to kościół Świętej Magdaleny jest położony na placu Magdaleny w sercu luksusowej dzielnicy, która przyciąga bogatą klientelę i turystów z grubo wypchanymi portfelami. I tutaj macie luksusowe marki, zarówno spożywcze, jak i odzieżowe. I teraz zejdźmy w dół w kierunku ogrodów Tuileries, a dalej w kierunku Luwru i katedry Notre-Dame. Tuileries, tutaj nazwa wywodzi się stąd, że zorganizowano je na terenie dawnej fabryki dachówek, a po francusku dachówka to Tuile. Utworzono je około roku 1564. Wokół nieistniejącego już dziś pałacu Tuileries. Ten pałac został doszczętnie zniszczony za czasów komuny paryskiej w 1871 roku. Ale historia pałacu Tuileries i ogrodu Tuileries zaczęła się za czasów i narzeczenie Katarzyny Medycejskiej. Jeżeli szukacie odrobiny cienia w upalne paryskie letnie dni, albo chcecie sobie odpocząć, czy urządzić odprężający spacer na łonie natury, to oczywiście warto wybrać Tuileries. Jest to ogród publiczny, czyli wstęp do niego jest całkowicie wolny. I mimo, że ogrody Tuileries zostały zaprojektowane w stylu włoskim, bo przecież utworzono je na życzenie włoskiej czy wywodzącej się z Włoch Katarzyny Medycejskiej, to jednak już w kolejnym stuleciu zostały one przemodelowane przez słynnego francuskiego pejzażystę, architekta André Lenotre. I ta postać powraca często w historii Francji. To jest naczelny ogrodnik króla Słońca, czyli Ludwika XIV. Jego sylwetkę, czyli płaskorzeźbę z jego sylwetką, znajdziecie przy wejściu do ogrodów Tuileries od strony Placu Zgody. To właśnie tutaj André Lenotre, czyli naczelny ogrodnik z Króla Słońca, stworzył swój pierwszy ogród w stylu francuskim, a uwieńczeniem tego typu ogrodu będą ogrody wersalskie. I tutaj takie małe przypomnienie, na czym polega różnica między ogrodem francuskim a angielskim. Ogród francuski w dużym uproszczeniu jest ogrodem bardziej uporządkowanym, symbolizuje triumf porządku, dominacji człowieka nad naturą. Jest to bardzo geometrycznie ułożony ogród, alejki są wytyczone według linii prostych, prostopadle jedne względem drugich. Ogród Tuileries jest największym i najdawniejszym ogrodem w stylu francuskim w Paryżu. Ogród angielski to jest taki bardziej chaos i zostawienie jakby wolnej ręki naturze. Na przeciwnym końcu ogrodu Tuileries docieramy do placu Karuseli i na nim znajduje się właśnie jeden z największych łuków triumfalnych z czasów napoleońskich w Paryżu. Jest to łuk triumfalny na placu Karuseli. Za czasów Ludwika XIV na tym miejscu odbywały się festyny, kiermasze, zabawy ludowe. Nazwa Plac Karuzeli została nadana temu miejscu na pamiątkę Wielkiej Parady Konnej, po francusku Carousel, zorganizowanej w 1662 roku na życzenie króla Ludwika XIV dla uczczenia narodzin następcy tronu. Łuk triumfalny został tutaj wzniesiony w latach 1806-1808 dla uczczenia zwycięstw Napoleona Bonaparte z roku 1805, szczególnie w bitwie pod Austerlitz. Ironia losu i historii, zamierzano wykorzystać ten łuk przy kolejnych triumfalnych wjazdach cesarza do pałacu Tuileries, ale los zadecydował inaczej. Ten łuk jest wzorowany na rzymskim łuku Septymiusza Severa. Na szczycie umieszczono sylwetki żołnierzy Wielkiej Armii Napoleońskiej i cztery konie ciągnące kwadrygę. Z czasem te dekoracje się tutaj zmieniły, ale przejdźmy dalej do Luwru, bo tuż za placem Karuzeli znajduje się Luwr. Luwr jest takim zadziwiającym kompleksem zamkowym, bo wiąże pod uwagę to, że jego budowa a następnie przebudowa i rozbudowa ciągnęły się na przestrzeni 8 wieków, a mimo to Louvre stanowi harmonijną całość, mimo tych wszystkich zawirowań, zmieniających się wykonawców, projektantów, trendów i koncepcji, mimo swojej długości i złożoności, Louvre, który jest jednak najdłuższym tego typu obiektem w Paryżu, Louvre zachował jakąś harmonię i udało się uzyskać w miarę spójną całość. Jak na przestrzeni wieków zmieniał się Louvre, bo tutaj cały czas coś ulepszano, dodawano, upiększano. Z zamku obronnego z początku XIII wieku przekształcił się niecałe 2 wieki później w rezydencję królewską, a następnie w muzeum. Dzisiaj jest to największy kompleks muzealny na świecie. Jak przebiegała jego historia? Otóż w 1190 roku król Filip August przed wyjazdem na wyprawy krzyżowe, bo to były takie czasy właśnie krucjat, wypraw krzyżowych, nakazał otoczyć Paryż murami obronnymi. Te mury obronne zostały wyposażone w wieże i umocnione bramy. Pod nieobecność władcy i jego drużyny miały zabezpieczać one miasto przed powtarzającymi się najazdami anglonormandzkimi. Jednocześnie na zewnątrz murów obronnych król zlecił zbudowanie fortecy i tak właśnie powstała pierwsza wersja Louvru, czyli ta forteca, ten zamek obronny, który znajdował się na zewnątrz murów otaczających miasto. W tej formie Louvre był niedostępną fortecą i stał się jednocześnie symbolem władzy królewskiej we Francji. Tyle, że w międzyczasie, oczywiście wiadomo, Paryż rozrastał się. By zapewnić obronę nowym dzielnicom, które wyrosły na prawym brzegu Sekwany, już poza obrębem tych murów obronnych stworzonych za czasów Filipa Augusta, stworzono kolejną linię wałów obronnych i w ten sposób Louvre znalazł się wewnątrz linii obronnej, tej nowej linii obronnej, czyli już jakby stracił swoje strategiczne znaczenie jako forteca, ale za to mimo wszystko zachował swój charakter obronny, ale też coraz bardziej stawał się luksusową, czy zmierzał w kierunku luksusowej rezydencji królewskiej, ponieważ na przykład kolejny król, Karol V, przywiązywał większą wagę do własnego komfortu, wybija w tym uprzednio przewidzianym jako zamek obronny Louvre większe okna, podwyższa wieże, mury. Dalej przychodzi czas renesansu i tutaj kolejny władca, król Franciszek I, rozmiłowany po wojnach włoskich w architekturze, przebudowuje Louvre, nawiązując do wzorów włoskich. I temu też władcy nam zamarzyło się uczynienie z Louvru siedziby godnej monarchy z Bożego namaszczenia, więc chciał tym swoim Louvrem podkreślić prestiż władzy królewskiej we Francji. Teraz jeszcze Tuileries, mówiliśmy o tym wcześniej, to były nie tylko ogrody, ale kiedyś, raptem 500 metrów od Louvru, znajdował się tutaj zamek o tej właśnie nazwie, zbudowany na zlecenie Katarzyny Medycejskiej. A skoro obydwa zamki były tak blisko siebie, władcom Francji zamarzyło się, żeby wybudować pomiędzy nimi sekretny korytarz łączący Louvre i Tuileries, co miało oczywiście swoje praktyczne uzasadnienie, bo w niepewnych czasach, kiedy paryski lud nieraz stawiał barykady, takie rozwiązanie mogło pozwolić władcy na szybkie i bezpieczne opuszczenie jednego z pałaców w trakcie rozruchów. I to na przykład przydarzyło się Henrykowi III w dniu barykad w 1588 roku. Choć obydwa pałace zostały połączone dopiero ze sobą za czasów panowania Henryka IV, czyli troszkę później, to panowanie przypada na lata 1589 i 1610. Ale czasy się zmieniały i jednym z kolejnych władców jest przesłynny Ludwik XIV, czyli Król Słońce, i to jest ten władca, który porzuca Louvre. To znaczy z jednej strony podjął dalsze prace nad Louvrem, prace rozbudowy, ale na czas tych prac król wraz z dworem przeniósł się najpierw do świeżo odnowionego pałacu Tuileries, ale już wkrótce potem zapałał miłością do pałacu w Wersalu i to staje się centralny punkt jego władzy. Gdzieś w okolicach 1680 roku Ludwik XIV uczynił Wersal oficjalną i jedyną rezydencją królewską. I tak właściwie się już stało, że francuscy królowie już nigdy potem nie powrócili do Luwru, nawet kiedy prace remontowe zostały zakończone. I dlatego tak powoli Luwr zaczął się chylić ku upadkowi i przyciągać do siebie co najmniej dziwnych lokatorów, bo Luwr opuszczony przez władców popada na jakieś półtora wieku w zapomnienie. W pewnym momencie, w połowie XVIII wieku, ze względu na jego zły stan, rozważano więc wręcz jego rozbiórkę, ale jakoś to się rozeszło po kościach i Luwr istniał dalej, jakkolwiek naprawdę zamieszkiwały go typy spod ciemnej gwiazdy. Bo na początek po opuszczeniu Luwru przez dwór królewski znaleźli tutaj schronienie nadworni artyści, zaadaptowano pomieszczenia Luwru na warsztaty tkackie i towarzyszące im mieszkania rzemieślników, ale w miarę upływu czasu coraz bardziej zaczęły zasiedlać go typy spod ciemnej gwiazdy, jakieś szalbierze, szajki złodziei czy dworskie kurtyzany. I właściwie dopiero po rewolucji francuskiej Luwrem zajął się Napoleon. Tu z jego inicjatywy znowu zostały wznowione prace nad połączeniem Luwru z Tuileries. Tuileries jeszcze stał, dopiero został spalony za czasów komuny francuskiej w 1871 roku. I tutaj właściwie takim kolejnym władcą, który zajął się na poważniej Luwrem, był Napoleon III. Choć Napoleon III dalej mieszkał w pałacu Tuileries, ale miał do swojej dyspozycji przestronny apartament w północnym skrzydle Luwru. I to właśnie Napoleon III oddaje część pomieszczeń Luwru na potrzeby administracji publicznej. Teraz jeszcze o Tuileries. Istnieje, ale zostaje zniszczony za czasów komuny paryskiej. Luwr, jak to się stało, że Luwr stał się takim przeogromnym muzeum czy wielkim kompleksem muzealnym? Po prostu po II wojnie światowej część budynków nadal była wykorzystywana przez administrację publiczną. Ten proceder zaczął Napoleon III i na przykład jeszcze w 1981 roku, czyli w czasach nam współczesnych, za czasów prezydenta Mitterranda, za czasów właśnie jedno skrzydło zajmowały biura Ministerstwa Finansów, ale w tymże samym roku, w 1981, François Mitterrand zdecydował się na przekazanie całości budynków na potrzeby muzeum, całości budynków wchodzące w skład Luwru. No i tutaj też dwa lata później, w 1983 roku, architekt Leo Ming-Pei opracował projekt nowego Luwru. Jego pomysłem jest na przykład dodanie pomieszczeń pod dziedzińcem Napoleona w podziemiach Luwru, co uczyniło, że z muzeum jedną taką komunikującą ze sobą całość o łącznej długości 800 metrów. Punkt centralny stanowi dzisiaj główne wejście Luwru, czyli rozpoznawalne dzięki górującej nad nim kontrowersyjnej dość w pewnych czasach. Dzisiaj może to już jest właściwie wszyscy przyzwyczaili się do tego. Szklana piramida postawiona w 1989 roku, ale swego czasu ta piramida wywoływała pewne kontrowersje. Dzisiaj stała się już chyba całkowicie zasymilowanym elementem pejzażu. Teraz zwiedzanie Luwru. Po pierwsze, jak tutaj się zorganizować? No, bilet można sobie kupić z wyprzedzeniem. Po to, by uniknąć kolejek przed Luwrem, można to zrobić wirtualnie na oficjalnej stronie Luwru. Można to zrobić w okolicznych Office de Tourisme. No i jeszcze taka mała informacja. Jeżeli zdarzy się Wam być w Paryżu w pierwszą niedzielę miesiąca albo 14 lipca, to jest Święto Narodowe Francji, to wtedy wszystkie wejścia do muzeów są gratis, są darmowe. Ale nie muszę pewnie tutaj dodawać, że w muzeach też wtedy są tłumy. Dalej przechodzimy z Luwru w kierunku katedry Notre Dame. Czy wiecie, że jest to najczęściej odwiedzany zabytek w Paryżu? I wyprzedzano tutaj Sacré-Cœur, Luwr czy wieżę Eiffla. Co trzeci turysta zagraniczny odwiedzający Francję zahacza o katedrę Notre Dame, co w skali rocznej daje 14 milionów osób, które przewija się przez mury katedry. Wciąż są tutaj odprawiane msze święte, A nawet liczy się, ocenia się, że 400 osób rocznie przyjmuje tutaj chrzest czy bierzmowanie. Jeżeli paryska katedra Notre Dame cieszy się taką popularnością, to przede wszystkim z racji wydarzeń historycznych, które na przestrzeni wieków rozegrały się w tym miejscu. Bo może tutaj Was zaskoczę, ale paryska katedra Notre Dame nie jest wcale najokazalszą katedrą w swoim rodzaju. Bo jeżeli po drodze do Paryża zahaczycie o Reims i odwiedzicie tamtejszą katedrę, to po przybyciu do Paryża tutejsza katedra Notre Dame wyda się Wam tylko mniejszą i mniej imponującą kopią, bo to właśnie w katedrze w Reims byli koronowani francuscy królowie. Ale niemniej, katedra Notre Dame jest największym kościołem w Paryżu i była świadkiem wielu wydarzeń z historii Francji. Nawet jeżeli francuscy królowie koronowali się w Reims, to w paryskiej katedrze Notre Dame obchodzono śluby i śluby królewskie i książęcych rodów. Katedra, jej losy toczyły się w miarę spokojnie, a do czasów znowu rewolucji francuskiej, która znowu wystawiła ją na ciężką próbę, był to ciężki okres dla wszystkich paryskich kościołów, a katedra Notre Dame w tych czasach została splądrowana, bo rozsierdzony tłum zniszczył na przykład statuły królów biblijnych, bo po prostu lud myślał, że chodziło tutaj o władców Francji. I katedra Notre Dame została wówczas przewidziana do rozbiórki, niemniej uratowały ją niesnaski między przywódcami rewolucji. Po objęciu władzy przez Napoleona, ten ponownie przekazał ją władzy religijnej, władzy kościelnej, ale nie zrobił nic dla poprawienia jej stanu. I to taka anegdotka, bo Napoleon koronował się na cesarza w katedrze Notre Dame 2 grudnia 1804 roku, bojkotując Reims, ale na tą okoliczność dziury w murach jeszcze z czasów rewolucji francuskiej i podobne zniszczenia zostały po prostu przykryte imponującymi gobelinami, a Napoleon zmusił na tą okoliczność samego papieża Piusa VII do przybycia do Paryża. I dopiero odrodzenie katedry następuje w epoce romantyzmu. Dzieje się to za sprawą powieści Victora Hugo Notre Dame de Paris. Ta powieść została opublikowana w 1831 roku i jakby obudziła zainteresowanie paryżan ich historyczną katedrą. To, co Was zainteresuje odnośnie zwiedzania katedry. Wejście jest bezpłatne, bo przecież wciąż pełni ona funkcję lokalnego kościoła parafialnego. Można tu wejść do środka, usiąść, pomodlić się. Można też wdrapać się na 69-metrową wieżę, z której szczytu rozciąga się widok na panoramę Paryża. Dla Waszej informacji, katedra Notre Dame może pomieścić 9 tysięcy osób. Dalej możemy przejść w kierunku Bulwaru Świętego Michała, Ogrodów Luksemburskich i Panteonu. Ale jeszcze po drodze możemy też zrobić taki mały spacer wzdłuż Sekwany, no i tutaj taki smaczek, paryscy bukiniści. Ich skrzynie właściwie są rozłożone wzdłuż całego nabrzeża Sekwany, od mostu Marie, czyli Pont Marie, po Louvre, na prawym brzegu Sekwany i od katedry Notre Dame po Instytut Francuski na lewym brzegu. Te skrzynie bukinistów mają ściśle określone rozmiary. I tutaj taka ciekawostka historyczna, one pierwotnie mierzyły sobie 10 metrów długości, ale w czasach II wojny światowej zostały skrócone do 8 metrów, bo Hitlerowcom chodziło o to, żeby móc mieć podgląd na Sekwany, żeby pomiędzy tymi skrzyniami były przerwy, tak żeby można było widzieć, co dzieje się na Sekwanie. Obecnie w Paryżu ocenia się, że działa około 200 bukinistów i można u nich kupić właściwie, zgodnie z tradycją, stare wydania książek, czasopisma, reciny, pocztówki i właściwie najróżniejsze pamiątkowe bibeloty z Paryża. Mosty na Sekwanie, tutaj tak po drodze, jeszcze w miarę w pobliżu katedry Notre Dame, proponuję Wam zahaczenie o dwa mosty, Pont Neuf i Pont des Arts. Pont Neuf, czyli most nowy, to jest najstarszy kamienny most w Paryżu. Jego konstrukcja nigdy nie została zmieniona. Nawet drewniane słupy wspierające fundamenty są oryginalne. On składa się z dwóch odcinków, które spotykają się na sztucznym nasypie z połączenia dwóch wysepek. Przez długi czas był to najszerszy most w Paryżu. Jego imponujące wymiary i niezwykłe jak na epokę rozwiązania architektoniczne sprawiały, że od momentu powstania wzbudzał on niemałe zainteresowanie Paryżan. Tu ciekawostka jak na epokę, bo był to pierwszy paryski most niezabudowany domami, za to wyposażony w chodniki, które zabezpieczały przechodniów przed błotem i końmi. Ten most był swego czasu miejscem handlu i ostatnie stragany zniknęły stąd dopiero w połowie XIX wieku. Kolejny most, czyli Pont des Arts, most sztuk pięknych w Paryżu. Był to pierwszy z kolei most, metalowy most w Paryżu, postawiony w 1803 roku. Ale ten most został kilkakrotnie uszkodzony przez barki. Ostatecznie zamknięto go dla użytku publicznego w 1970 roku. Obecny most sztuk pięknych jest tylko rekonstrukcją tego historycznego mostu i pochodzi z roku 1984. Ciekawostką są powracające, już kiedyś całkowicie zdjęte, kłódki wiecznej miłości. To jest taka tradycja, która pojawiła się około 2008 roku. Ta nawet tradycja w pewnym momencie rozszerzyła się na pobliskim moście Pont de l'Archeveche, ale po kilku latach takiego wieszania kłódek okazało się, że balustrada mostu jest tak obciążona metalem, że groziła zawaleniem. Dlatego zdjęto ją, ale znowu powoli te kłódki, a wraz z nimi handlujący kłódkami, wrócili w okolice mostu sztuk pięknych. No i jeszcze bulwar Świętego Michała, czyli serce studenckiego Paryża. To jest takie tętniące życiem serce dzielnicy łacińskiej. Jest to deptak studentów i mieszających się z nimi turystów. Są tutaj księgarnie, sklepy z ciuchami czy bary. W dolnej części bulwaru, czyli w pobliżu właśnie, jak idziemy od strony katedry Notre-Dame, centralnym punktem, wokół którego skupia się życie towarzyskie, jest 26-metrowa fontanna wsparta o narożnik jednego z budynków i zawsze jest tutaj tłoczno i wesoło. To jest w ogóle ta dolna część, to jest taka najbardziej ożywiona część tego bulwaru. Mamy tutaj liczne księgarnie pod szyldami Gilbert Joseph albo Gilbert Jeanne i to jest znowu ta druga, jest utworzona na skutek sporu rodzinnego przy podziale majątku firmy Gilbert. No i oczywiście takim smaczkiem te ulice są wystawione na zewnątrz lady wypełnione książkami, w których można szperać do woli. Dalej idziemy w górę. Z jednej strony mamy Panteon, z drugiej strony wejście do Ogrodu Luksemburskiego. No i tutaj to jest taki punkt, w którym proponuję Wam może zakończenie, czy zrobienie sobie takiej małej przerwy, bo tutaj paryżanie i turyści lubią przychodzić, posiedzieć sobie na świeżym powietrzu, poczytać, skorzystać z rozstawionych i dostępnych za darmo krzesełek. Można tu spotkać zakochane pary, przyjaciół, grupy ludzi dyskutujących, czytających, grających. Jest teren do gry w petankę, są tereny do gry w tenisa. No i przypuszczam, że docierają tutaj też rozliczni turyści po męczącym dniu zwiedzania Paryża. Dlatego w tym miejscu chciałam skończyć taką przykładową trasę zwiedzania Paryża. Oczywiście nie zobaczyliśmy wszystkiego, co warto tu zobaczyć. Dla odważnych i niezmęczonych takim energicznym, intensywnym dniem zwiedzania Paryża, może takim kończącym punktem programu będzie wieża Eiffla. Łatwo dojechać do niej metrem. Może jeszcze inne miejsca. Myślę, że na jeden dzień jest to dość ambitny program do zrobienia, ale ambitny. Ale na pewno jeden dzień nie wystarczy na całkowite zobaczenie Paryża. Dziękuję Was serdecznie. Do usłyszenia.